Wita Wanda Wasilewska. Dziś historia, jakiej nie znacie, w rytmie kreski animowanej, czy tak można powiedzieć, moi goście. Ewa Sobolewska, szefowa Spiritus Movens, studia filmów animowanych w Poznaniu. I Jacek Adamczak, reżyser, grafik, twórca filmów animowanych. I długo by wymieniać twoje aktywności zawodowe, twoje talenty, ale na pewno, tak myślę przynajmniej, że nawet jeżeli państwo nie kojarzą mojego gościa Jacka Adamczaka, to myślę, że trafili państwo któregoś razu na film pod tytułem Eine kleine Nachtmusik. Czy to w telewizji, czy na którymś z festiwali poznańskich chociażby. Dziś porozmawiamy o niezwykłej historii poznańskiego studia filmów animowanych, a właściwie kiedyś się nazywało Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, które zostało założone w 1980 roku, w roku bardzo ważnym dla historii naszego kraju. Ale zanim porozmawiamy o początkach i o tym, co się wydarzyło po drodze do tego momentu, chciałabym cofnąć się z wami w przeszłość, do 2000 roku. Przypomnę fragment reportażu Marysi Blimel i mojego pod tytułem Plastik czy kryształ?
To jest bardzo fajne miejsce, bo tutaj dużo ciekawych rzeczy się robi.
Nagrywa się różne filmy animowane.
Pokażemy Carmen Habanera, to też z cyklu do muzyki Bizeta. Powstały trzy filmy, Carmen Habanera, Carmen Suite i Carmen Torero. To Carmen Torero zdobyło pierwszą nagrodę w Los Angeles za najlepszy film animowany, za to Carmen Habanera została nagrodzona za szczególne walory artystyczne w Kijowie na festiwalu. I jest. Rodzi się tancerka. Wstaje i będzie tańczyła Habanera. Cała usypana jest w soli, proszę mi wierzyć, że naprawdę pięknie tańczy.
Nie ma przedmiotu, którego animatorzy nie mogliby ożywić.
Stoimy w tej chwili przy stanowisku, na którym wykonuje się właśnie animację rysunkową. Zakłada się kalkę na właśnie tutaj tą listwę z bolcami, nakłada się następną kalkę, wykonuje się drugi rysunek i sprawdza się ruch w ten sposób, że poruszamy tutaj tą kalką. My, jak byliśmy dziećmi, rysowaliśmy sobie w zeszycikach takich malutkich poszczególne rysuneczki i przewracając szybko tymi kartkami widzieliśmy, jak tam postać się porusza. Przy takim filmie, który ma 10 minut emisji ekranowej, potrzeba nierzadko wykonać kilkanaście tysięcy rysunków.
Na zakończenie naszego spotkania przekażę na ręce waszej pani dla was fragmenty kalek animacyjnych. Zobaczycie sobie, jak możecie usiąść i zobaczyć, jak przebiegała faza po fazie, jak tworzony był ruch do filmu animowanego. Jakiego? Rysunkowy, oczywiście, nie wycinankowy, rysunkowy. Ale żebyście zachowali pamięć o filmie wycinankowym, to również dla klasy załączam w prezencie kilka faz wycinanki. Możecie zabawić się we własny teatrzyk i spróbować coś z tymi fazami nowego, własnego utworzyć.
Film animowany to jest bajka rysunkowa, nie film, tylko bajka rysunkowa.
Pani nam pokazywała różne techniki robienia filmów animowanych, jednym z nich jest z soli. Pani ma taki czarny płótno i na tym się sypie kolorowe soli. I się na przykład tam łabędzie robi albo takie inne. Tak się rozsypuje i się układa jak się chce.
I z tego powstaje bajka, to później pani jak ułoży to, na przykład łabędzia, to później zgarnia z dołu i na górze więcej rozsypuje i z tego powstaje właśnie bardzo ładny film.
Ja na przykład lubię, teraz jak są na dobranockę, to lubię Bob Budowniczy. To jest taka bajka, co jest zrobiona z plasteliny. Jak ja patrzę zawsze na zegarek po tej bajce, to ona trwa 10 minut i słyszałem, że taką 10-minutową bajkę animowaną, rysunkową, to trzeba 14 400 kartek, żeby zrobić taką bajkę i to czasami zajmuje rok, aż tak długo, a niektóre jeszcze dłużej.
Minęło 21 lat i miesiąc od momentu, kiedy studio powstało i z dniem 1 stycznia 2001 roku zostało postawione w stan likwidacji. Studio zdobyło w ciągu tych 20 lat 72 nagrody, z czego prawie 65 przypada na ostatnie dziesięciolecie. To oczywiście związane jest z tą serią muzyczną do muzyki klasycznej i z serią Impresje oraz z bajkami Leszka Kołakowskiego. Zdobywaliśmy nagrody na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Byliśmy od przynajmniej 3 lat jedynym studiem, które prezentowało polski film animowany na festiwalach światowych. Myślę, że polska szkoła animacji umierała od 10 lat, tak naprawdę na oczach nas wszystkich. Po kolei wytwórnie podległe ministrowi kultury i sztuki były stawiane w stan likwidacji. Nie wypracowano jakby nowego modelu działania wytwórni filmów animowanych w nowej rzeczywistości gospodarczej. Przede wszystkim to, że Poznań był drogi, mówi się o tym, że ze względów na koszty produkcji studio zostaje zlikwidowane, to jest po prostu efekt nieumiejętności zarządzania tą firmą na poziomie menedżerskim kierownictwa tutaj, bo można było wiele rzeczy wykonać, widząc, co się dzieje, aby te koszty zmniejszyć.
Historia, jakiej nie znacie, plastik czy kryształ, opowieść o perypetiach poznańskiego studia filmów animowanych. To był rok 2000, fragment reportażu Marii Blimel i mojego. W studiu Ewa Sobolewska, Spiritus Movens, studia filmów animowanych w Poznaniu, Jacek Adamczak, twórca filmów animowanych. Historia, jakiej nie znamy. Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak poznańskie studio jest ważnym miejscem w historii polskiego filmu animowanego w kraju i na świecie. To są cykle i dla dorosłych, i cykle upowszechniające muzykę klasyczną, ale także bajki filozoficzne profesora Leszka Kołakowskiego, który odszedł kilka lat temu. To bajki Królestwa Lailoni, między innymi, ale także bajki dla dzieci, całe seriale, baśnie i bajki. Początek, 1980 rok.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry
Ewa
wieczór.
Sobolewska.
Dobry wieczór, Jacek Adamczak.
Jesteśmy związani z Jackiem właściwie od samego początku, niemalże ja właściwie od początku, ponieważ przyszłam do pracy 1 kwietnia 1980 roku, nomen omen, w prima aprilis. Ale jak się okazało, była to dla mnie bardzo szczęśliwa data. Studio już istniało formalnie, ponieważ zostało powołane 16 stycznia 1980 roku do życia. Istniało przy ośrodku regionalnym w Poznaniu. Ale było wcześniej organizowane, 2 lata wcześniej, już w 1978 roku były podjęte decyzje na szczeblu, że tak się wyrażę, miasta Poznania oraz ówczesnego radiokomitetu. Takie porozumienia, które pozwalały podjąć pracę, aby to studio zorganizować. Trwały też szkolenia już i nauka animatorów w wytwórniach istniejących wówczas w polskiej kinematografii, szczególnie w Bielsku-Białej. Tam się uczyli nasi animatorzy, a pierwsze pomieszczenia, tam gdzie ja jeszcze byłam przyjęta do pracy, to oczywiście Radio Poznań. Pierwsze pomieszczenia studia znajdowały się w archiwum, chyba czy w bibliotece Polskiego Radia przy ulicy
Świadeckich.
I tam chyba 3 albo 4 pomieszczenia wynajmowaliśmy, aby organizować pierwsze prace. Dopiero później, w 80 roku, został wyremontowany dla nas budynek na Pętli Dębieckiej i tam studio istniało aż do 91 roku. A następnie w tym czasie trwał remont Alei Niepodległości, przepięknego budynku darowanego telewizji wtedy publicznej przez miasto Poznań. I ono miało, ten budynek miał być przeznaczony w całości dla wówczas studia filmów animowanych. Tam remont był pod kątem wspaniałych sal kinowych, hal zdjęciowych. Jeżeli Państwo jedziecie dzisiaj na przykład Alejami Niepodległości, Róg Solnego.
Dawne starostwo powiatowe.
Tak, dawne starostwo, przedwojenne starostwo powiatowe. To był kiedyś nasz budynek. On dzisiaj stoi w rękach prywatnych, stoi do wynajęcia.
A później nastał rok 2000. To tak kilka słów o historii takiej materialnej, powiedziałabym, tak, bo studio w tym czasie oczywiście organizacyjnie przechodziło z rąk do rąk, czyli od ośrodka regionalnego w Poznaniu do telewizji w Warszawie. Następnie powstała wytwórnia centralna filmów Poltel, czyli przekazano nas do Poltelu, następnie do agencji filmowej w Telewizji Polskiej. Potem znowu do Poznania, potem znowu do agencji filmowej, jakby trudno się było zdecydować władzom telewizji publicznej właściwie przy kim studio ma istnieć, ponieważ odbiegało jakby swoją produkcją od takich typowych działań telewizyjnych. Ale to jakby jest historia podległości studia, która się przez te wiele lat zdarzyła. I która też nie była jakby bez znaczenia dla naszej kondycji takiej, powiedzmy, psychicznej. Tak? Czy na szczęście nie miała wpływu na kondycję artystyczną studia, bo o tym sobie chyba porozmawiamy za chwileczkę.
Ja bym chciał zwrócić uwagę dzisiaj na taki aspekt historyczny, że w tym roku rozpoczęły się obchody 70-lecia animacji polskiej, prawda? A studio funkcjonuje 37 lat, więc to pokazuje, w jakim zakresie, jakiej skali poznańskie studio w ogóle współuczestniczyło budowaniu obrazu polskiej animacji. Tak? Zaczynaliśmy rzeczywiście od zera, bo Poznań nie miał, że tak powiem, żadnych doświadczeń filmowych wcześniej, zwłaszcza z animacji. I staraliśmy się przez te 37 lat budować ten wizerunek wiarygodnie, na wysokim poziomie artystycznym, co nam się udało, bo Ewa tutaj nie powiedziała, że po 2000 roku rozpoczęliśmy działalność jako spółka.
Bo jeszcze nie doszło.
A jeszcze nie doszło. Utrzymaliśmy się na rynku i do dzisiaj, że tak powiem, próbujemy ten poziom artystyczny z lat pierwszych studia, bo tu trzeba nadmienić, że wtedy spotkało się grono bardzo młodych ludzi. Ja należałem do jednych z najstarszych, Ewa również, a miałem tylko 27 lat, a byliśmy już, że tak powiem, poważnymi ludźmi. I od samego początku to byli młodzi ludzie po Liceum Plastycznym Poznańskim bądź po Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. I jakby ta kadra, ten pierwszy trzon, to byli absolwenci i szkoły liceum na Jonikowskiej i szkoły na 23 lutego.
Znaczy to, co jest fantastyczne, jeżeli mogę uzupełnić, to, że właściwie myśmy ściągnęli tylko mistrzów z Polski, żeby wykorzystać ich wiedzę, umiejętności, czyli pana Urbańskiego, Kijowicza i Giersza, panów. Każdy z nich reprezentował zupełnie inny styl animacji. Natomiast kadra, całe studio było budowane w oparciu o ludzi z Poznania lub z Wielkopolski, czyli taki regionalny patriotyzm, żeby tu na własnych ludziach, na ludziach pochodzących z tego miejsca, z tego miasta zbudować studio. Od samego początku był zaznaczony, ale wspomniałaś o tym 80 roku, on był strasznie burzliwy.
No właśnie.
To przecież wybuchła Solidarność w sierpniu, jakby studio zaczęło dopiero swoją pracę. Przecież to rok później chwila i stan wojenny 1 grudnia, gdzie nam zacześnięto drzwi przed nami, nie wpuszczono nas na teren studia. Musieliśmy walczyć o to, aby zabezpieczyć w ogóle jakby to, co się wtedy w studiu robiło. Apalowało się ręcznie farbami na celuloidach. To wszystko wymagało na bardzo drogimi farbami ściąganymi wtedy z zagranicy, bo talensów nie było w Polsce i tak dalej, celuloidu. Więc wpuszczono nas tylko na jeden dzień, żeby zabezpieczyć produkcję, a potem kazano nam odpoczywać przez chyba 6 miesięcy, czy 4 miesiące, już nie pamiętam. Jakoś tak długo strasznie nas nie wpuszczano do pracy. I dopiero po jakimś czasie pozwolono nam wrócić na stanowiska. To był oczywiście ten najgorszy okres stanu wojennego. Byliśmy też przesłuchiwani. Byliśmy też wyciągani na różne rozmowy. Inwigilowano nas w miejscu pracy. Przychodzili do nas panowie z Służby Bezpieczeństwa, którzy oczywiście, że zostali przez nas wyproszeni wtedy, ponieważ chcieli przesłuchiwać na terenie pracy, na co się nie zgodziliśmy jako kierownictwo ówczesne studia. No niestety, jak się okazało, później wzywali pracowników do siebie na komendę, na Kochanowskiego. No ale to takie były czasy, dotknęło to, jak sądzę, wszystkich wtedy czynnie działających ludzi, nie tylko w kulturze, w każdym zakładzie pracy. takie kombatanckie wspomnienia, bardzo przepraszam, ale braliśmy ale w nich bardzo czynny...
jakiej nie znają państwo.
Braliśmy w tym bardzo czynny udział. To były czasy też cenzury.
Koniecznie, po to
pamiętasz?
Się dzisiaj spotykamy.
Jacku, czasy cenzury.
No, właśnie. Tak, no, rzadka sprawa, ale zdarzały nam się filmy, to które gdzieś tam na półce.
Czasy nabył cenzury. Się,
świetny film zrealizował Hirek Neumann z Bronkiem Odrzyński, do Galapagos. Świetny film graficzny. Opadający o wyspie Galapagos.
Upadku cywilizacji, o zamiany w plastik właśnie. Wszystkiego, co żyje.
No i się nie spodobał. No nie spodobało się ujęcie, kiedy wyskakuje słuchawka z ziemi i słuchać tej słuchawce rozmowa kontrolowana.
Mieliśmy takie szczęście, że robiliśmy filmy, które splatały się z historią. Na przykład Raj 80. Jest taki film, który powstał w 82 roku, ale zanim on, film animowany jednak trwa w czasie, prawda? Trzeba... troszeczkę czasu, żeby film mógł powstać. No i wybuchło Karlino, nie wiem, czy państwo pamiętacie, taki wytrysk wielkiej ropy w Polsce. Paliło
nie
się.
Wszyscy, młode pokolenie.
Młode pokolenie pewnie przeczyta sobie może w historii. W każdym razie były nadzieje, że Polska będzie potentatem ropy, ale film Raj 80 opowiadał o tym, jak robotnicy wykopali dziurę w ziemi i tak strasznie się przyłożyli do swojej pracy, że przekopali się do raju, który był w środku wiącze ziemi. I oczywiście szczęśliwy robotnik podzielił się tą informacją natychmiast z okolicznymi urzędnikami, którzy przyjechali oczywiście za chwilę w ciemnych okularach czarnych. A kiedy film się zaczynał, jeszcze nie było stanu wojennego, ale kiedy film kończyliśmy, już był stan wojenny. I oczywiście ci urzędnicy w tych ciemnych okularach, w czarnych garniturach i z czarnymi teczkami kazali natychmiast tę dziurę zakopać. Tak mniej więcej skończyło się palić Karlino wtedy. Oczywiście film dostał pieczątkę, niedozwalano cenzurę, no ale nie, bez zgody na rozpowszechnianie.
No właśnie, bo dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, myślę o młodym pokoleniu, bo my tutaj operujemy słowem cenzura, cenzor, to była taka instytucja, która dopuszczała lub nie dopuszczała filmów, książek, audycji,
przedstawień
teatralnych, piosenek. Do emisji, do prezentacji, do czytania. Tak to było. Ufam, że już nigdy tak nie będzie.
My też ufamy.
Czy jeszcze coś
znaczy,
z
jeszcze
tamtego
był
okresu?
Jeden znaki. Kumali. Jerzego Kumali. Film. Zresztą Jurek Kumala po tym filmie wyemigrował tuż po stanie wojennym do Austrii i tam pozostał do dzisiaj. Wybitny krakowski uczeń profesora Urbańskiego. I ten film też nie dostał zgody na rozpowszechnianie. Też był niezwykle profetyczny. Też opowiadał o rewolucji, o propagandzie, o tym, jak można okłamywać i sączyć propagandę. Oni w to wierzą. Aż w końcu jest jeden, który się obudził i próbuje zmienić świat. Znaczy opowiedział po prostu historię zwyczną. I oczywiście jest też puenta tego filmu, która na tamte czasy była niezwykła. Oczywiście dzwony, łódź i zupełnie inny znak, który jakby zapanował nad światem, jak już ci wszyscy, którzy się ze sobą walczyli, już się pozabijali. Czyli nowa zupełnie idea. Także ten film również nie otrzymał zgody na rozpowszechnianie wówczas. To jest wszystko w dokumentach. Te czerwone pieczątki, jak pamiętam, duże, kwadratowe, gdzie był pisany data kolaudacji dla cenzora i te pieczątki. To pamiętam... Też się u nas zdarzało, ale przede wszystkim myśmy koncentrowali się na filmach dla dzieci. Od samego początku naszej historii. Zresztą tutaj w radio na Berlińskiego nagrywaliśmy dialogi. Pierwsze do naszych filmów Przygody Małego Maślaka z poznańskimi aktorami. Wspaniałymi.
Narracje do Kropki Wykrzyknika, Znaku
również,
Zapytania.
Jeżeli tutaj możemy tutaj coś polecić, to przynieśliśmy Kropkę Wykrzyknik, Znak Zapytania ze wspaniałą muzyką Janusza Hajduna, film Jacka Adamczaka i Maćka Ćwieka, zaliczany przez Jurka Armatę do najwybitniejszych osiągnięć polskiej kinematografii dla dzieci po 89 roku. Nie w ogóle, on mówi, że w ogóle. W ogóle bardzo często. Jurek Armata to taki krytyk, który zna się na filmach dla dzieci w naszym kraju.
I co roku przyjeżdża na festiwal. Animator, ale także tak. Można go spotkać tutaj... na festiwalu filmów dla dzieci
ale
i młodzieży.
Kino, oczywiście.
Ale kino. Posłuchajmy wobec tego utworu z filmu Kropka.
Wykrzyknik. Znak zapytania. Janusz Hajdun, Zbyszek Rochel.
Sklepikarz wręczył wszystkim paki, każdemu się uprzejmie kłaniał, aż wreszcie sprzedał wszystkie znaki, prócz kilku znaków zapytania. I właśnie wtedy zgrabnym gestem te znaki wrzucił mi do zdania, więc zapytałem, gdzie ja jestem? Cisza, kompletny znak zapytania. Dlaczego noc jest i jest ciemno? Gdzie jest sklepikarz, co się kłaniał? Gdzie sklepik, co się stało ze mną? Nie wiem. Przepraszam. Znak zapytania. Może to sen był tylko taki? Może to skutki wyczerpania? Sklep, szyld i napis i te znaki? Kropka, wykrzyknik, znak zapytania.
Muzyka z filmu autorstwa mojego gościa, Jacka Adamczaka i Macieja Ćwieka. Rok produkcji 1989. Słowa Wanda Chotomska, a recytował pięknie Zbigniew Grochal, aktor Teatru Nowego. Moi goście, Jacek Adamczak, Ewa Sobolewska, w historii, jakiej nie znacie, o studium filmów animowanych w Poznaniu, czyli 37 lat. Zaczęliśmy od roku 1980, od stycznia powstaje studio filmów animowanych w Poznaniu, zbudowane na naszych twórcach, naszych artystach, absolwentach Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
wówczas
i Liceum Plastycznego znakomitego na Junikowie. I mamy przełom 1989 rok, Nowa Polska.
Tak, wybucha rzeczywistość, to zawsze mówimy o tym, że kiedy wybuchała Nowa Polska, kiedy upadał komunizm w Polsce, a potem mur berliński, to myśmy robili ten sam film. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o czas biegnący w animacji. 89 rok jeszcze nie zmienił jakby dla nas niczego. Najgorzej zaczęło się na początku lat 90., kiedy kultura została porzucona przez polityków. Nigdy nie rozumieliśmy dlaczego, ale potem się okazało, że nie tylko nas porzucili, ale porzucili rolników, szkolnictwo, lecznictwo i jeszcze parę innych niezwykle ważnych dziedzin dla prawidłowego rozwoju cywilizowanego społeczeństwa. Ale kulturze dostało się bardzo, bardzo mocno. I te lata 90. to jest ogromna zapaść produkcji animacji w Polsce. No, praktycznie właściwie przestały istnieć najważniejsze studia, albo zostały zawieszone lub hibernowane. Powstawała, nie wiem, 3 filmy. Wyobraźcie sobie państwo takie porównanie w latach 70., 60. Rocznie powstawało 130 filmów dla dzieci, na przykład odcinków 10-minutowych, 7-minutowych. Te słynne serie Reksio, Bolek i Lolek, Miś Uszatek, to są serie do dzisiaj znane na całym świecie, do dzisiaj sprzedawane. Bo z siłą serii jest jej długość i wylansowany bohater. I ten bohater, którego kochają dzieci, kiedy oglądają Dobranocki. Tak? Natomiast nam zerwano po prostu całkowicie produkcję dla dzieci. Jak można było w XX wieku, pod koniec tego wieku, pomyśleć o tym,
że nie będzie Dobranocki.
Że nie będzie filmów dla dzieci robionych z własnej kultury, we własnym języku, mm-hmm. przez własnych twórców. Mm-hmm. Jak można było wtedy pomyśleć o tym, jak rosła na całym świecie siła obrazów audiowizualnych, które już było wtedy widać w latach 90., że wypierają, jeżeli chodzi o odbiór sztuki u dziecka, że książka jest niestety wypierana. Będę podkreślała niestety, bo to powinno być absolutnie równolegle. Że sztuka ruchomych obrazów przejmuje władanie nad jakby wyobraźnią dzieci. Jak można było wtedy pomyśleć, żeby nie rozwijać własnej sztuki filmowej, animowanej dla dzieci?
Tak. No, staraliśmy się do tego tematu podejść poważnie. Nie mieliśmy jakiegoś dużego serialu klasycznego, ale wtedy rozpoczęliśmy właśnie serię muzyczną, która stała się takim znakiem rozpoznawczym studia. I chcę tu jeszcze wrócić do lat 80., bo ta taka umiejętność szukania nowych rozwiązań, szukania to, co dziecko powinno mieć jakby zagwarantowane, więc możliwość wyboru, tak? Ja mówię tu o możliwości wyboru. Już w latach 90. ci wszyscy młodzi twórcy, którzy rozpoczynali u nas pracę, starali się szukać nowej formuły dla dzieci, tak? U nas powstawały świetne w latach 80. teledyski, które były skierowane do młodego odbiorcy. Tu właśnie mówię o Katarze, którym śpiewał Sojka, tak? Hieronima Neumanna.
Jeżeli mogę przerwać na sekundkę, tylko Jacku wejdę w słowo. Stanisław Sojka po raz pierwszy zaśpiewał dla filmu. Wtedy to był w ogóle bardzo młody jazzman.
I to gdzieś tam zaowocowało tym, że potem w latach 90., kiedy robiliśmy tą serię muzyczną, gdzie każdy z reżyserów mógł wybierać swój własny jakby utwór swojego kompozytora, to zaowocowało tym pewnym wcześniejszym doświadczeniem. I rzeczywiście to było coś unikatowego w skali europejskiej, skali światowej. Czy to można mówić, że to była seria? No to nie była seria, to był jakby cykl filmu autorskiego, bo każdy z nas miał dosyć dużą swobodę. Przede wszystkim w wyborze utworu. Po drugie w formie filmowej, tak? Już nie wspomnę o technice, ale jakby również forma pozostawała całkowicie dobra. A więc mamy w tej serii filmy przeszyte dozą jakby humoru, czy skierowane wyłącznie do dzieci, jak również mamy w tej serii filmy bardziej autorskie, skierowane do widza bardziej wysmakowanego, czy bardziej dorosłego. Także, że ta seria zawiera w sobie duży potencjał do dzisiaj jakby twórczy i pokazuje też również drogę rozwoju, prawda? Bo te filmy, tych filmów bodajże powstało 70, nie?
71 nagród na całym świecie, sprzedane do wszystkich telewizji na świecie. 100 krajów podpisało wielokrotne licencje na odtwarzanie tych filmów. To, co jest fascynujące, to na przykład, że Chiny 2 razy wydały tę serię na DVD, a raz w niezwykle ekskluzywnym wydaniu, ręcznie oprawianym w materiał. Przepięknie. O poligraficznie oprawionym. Mm-hmm. Także to znaczy jakby świadczy o tym, jaką ta seria cieszyła się popularnością do dzisiaj.
Myśmy jako twórcy mieli pełną świadomość, że ta seria ma wszystkim walor edukacyjny. Myśmy się z tym godzili, prawda?
Ale tak jednak, powstała, po to
tak,
właśnie.
Tak, to po to powstała.
Żeby uczyć dzieci słuchania, prawda, muzyki klasycznej.
A dla nam dawała dosyć duże pole jakby popisu, duże pole jakby swobody i możliwości rozwoju, prawda? Bo gdzieś tam z filmu na film. Ja na przykład doskonaliłem swoją technikę rysunkową, też szukałem, nie zasklepiałem się w jednej formie rysunku, tylko go poszukiwałem i to było dosyć duże wyzwanie warsztatowe, tak? Robienie prysnych chronów w ogóle do wielkich mistrzów, do wielkich utworów. To też jakieś wyzwanie, dlatego że mając świadomość, że operujemy z materią dźwięku, no, która jakby jest wyżyną muzyki klasycznej, nie można do tego podejść banalnie, czy zrobić z tego jakiegoś marnego utworu audiowizualnego. Także to była świetna szkoła i łączyła...
Znakomite efekty.
Ja myślę, że znakomite, wejdę wam w słowo, znakomite efekty edukacyjne, bo ja znam słuchaczy, odbiorców, którzy na przykład rozkochali się w muzyce klasycznej dzięki temu serialowi. Emitowany był w telewizji polskiej.
Tak, on był dobra nocka,
bardzo dobrym czasie antenowym.
Ja muszę powiedzieć, że te wszystkie doświadczenia, które miałem w latach 90. związanych z filmami muzycznymi, w tym roku wykorzystałem, bo prowadząc warsztaty Animator Jutra na festiwalu Animator, zdecydowałem się zrobić z dzieciakami presynchron, tak? Czyli muzyk, którego poproszono o wykonanie muzyki, jakiś tam po jakimś uzgodnieniu wykonał muzykę i dzieciaki rzeczywiście animowały do muzyki, tak?
To od razu głęboka woda.
No, to od razu, ale się udało. Także gdzieś te doświadczenia...
Ale dzieci są fantastyczne, dzieci są fantastyczne, się zmierzyć z każdą.
Właśnie, mają duże poczucie też swobody i gdzieś te braki warsztatowe siłą rzeczy nie animują wcześniej, ale za to ten taki luz i swoboda i dały dobre efekty.
A ile nagród za Eine Kleine Nachtmusik odebrałeś? Bo ja już nie liczyłem.
Ja też nie liczyłem, ale chyba Ewa tu jako szefowa wie.
Za Eine Kleine, bo Eine Kleine był nagradzany.
To jest coś nieprawdopodobnego. To powiedzmy, można zrobić jedną znakomitą pracę i właściwie już do końca życia zbierać nie. owoce.
Nie, tutaj nigdy Jacek żartuję, nie siadł oczywiście. Na laurach.
Żartuję.
Chociaż gdyby na świecie takie filmy nakręcił, jak w Polsce, to z pewnością...
To myślę, że kupony by mogły odcinać.
Może by w lepszych, nie, bardziej komfortowych warunkach tworzył filmy niż w naszym kraju. Jacku, to było tak, bo każda część powstawała oddzielnie.
I potem
i każda dostawała nagrody.
A potem dopiero
w sumie to będzie chyba 8 czy 10 chyba nagród dla całego cyklu Eine Kleine. Są 4 filmy plus filmy, taka wersja montażowa w całości Eine Kleine.
Tak, tak. Potem mi producent poprosił, żebym jednak po tych sukcesach, żeby wykonać taką wersję klasyczną, czyli pełne 17 bodajże minut.
17 z kawałeczkiem.
Tak. 4 części. Tam były drobne zmiany montażowe, ale drobne. I jakby ten film chodzi w wersjach osobnych, czyli Avron... Rondo, rondo, allegro, allegretto, menuetto także, ale jest taka wersja pełna.
I ona bardzo często zapraszana jest ostatnio na festiwale światowe, ponieważ muzycy chcą grać na żywo koncert do obrazów właśnie z tymi filmami. I bardzo często otrzymujemy takie zapytania właśnie, czy możemy udostępnić obraz. Ostatnio mówimy, że nie możemy udostępniać obrazu, dlatego że te filmy wszystkie, proszę państwa, powstały na taśmie 35 mm. To po prostu doskonałość doskonałości.
W tym roku na festiwal.
Problem jest w tym, że one nie zostały zrekonstruowane cyfrowo, zdigitalizowane. To my je mamy i są to dla nas kopie archiwalne. Natomiast mówimy o rekonstrukcji cyfrowej, czyli skanowaniu negatywu w prawdziwej wielkości, formacie klatki filmowej. Tak jak teraz pięknie odrestaurowaliśmy filmy fabularne, prawda? Gdzie polskie rekonstrukcje są stawiane jako wzór. Tak niestety... arcydzieła i perły polskiej animacji leżą w archiwach. Nie wiemy w ogóle, w jakim stanie są negatywy. A gdyby to wszystko, te najwybitniejsze polskie filmy, w tym nasze, a szczególnie serię muzyczną, zrekonstruować cyfrowo, zeskanować negatywy i zrobić dźwięk, tak jak on ma wersję pierwotną, czyli stereo, bo nie wiem, czy państwo wiecie, a skoro mówimy o historii, jakiej nie znacie, to może powiedzmy państwu, że do 2000 roku kopie pokazowe w naszym kraju wykonywało się na taśmie Orwo i Mono. Mono, proszę państwa. Czyli nasza muzyka klasyczna ma wersję oryginalną stereo i ona znajduje się na taśmie magnetycznej 35 mm, ale w kopiach, które państwo mogą obejrzeć w telewizji lub w kinie, a są to kopie zrobione z kopii pokazowych, jest to dźwięk mono oraz taśma Orwo, z której po 10 latach właściwie połowa kolorów już nie istnieje. Tak? Więc należałoby... A ponieważ nasze filmy robiliśmy na znakomitych negatywach Kodaka, a tamte czasy rzeczywiście robiliśmy na najlepszych negatywach dostępnych na rynku, to nasze negatywy są po prostu przepiękne. I byśmy właściwie film animowany, robiony technikami klasycznymi i znakomitą plastyką się nie starzeje. Bo jest to cudo samo w sobie, jest to arcydzieło ruchu samo w sobie. W związku z czym... technika nie ogranicza artysty klasycznego, prawda, Jacku?
Mhm,
więc gdyby zrekonstruować te wszystkie filmy, to one od dzisiaj dostają drugie życie. Ale podobno wzięliśmy z Unii lub dostaniemy pieniądze na rekonstrukcję cyfrową. I mamy nadzieję, że filmy animowane się na niej znajdą, choć mamy 70-lecie, proszę państwa, i w tym roku nie jest cyfryzowany ani jeden polski film animowany. Ani jeden. To tyle.
No tej wyżaliłam. Historii nie znałam, z pewnością.
Bo jesteśmy w audycji historii, jakiej państwo nie znacie.
Zanim opowiemy o tym, co teraz i o planach, posłuchajmy może właśnie utworu Katar z filmu Hieronima Neumanna. Słowa Jan Brzechwa, znakomity autor tekstów. W wykonaniu Stanisława Sojki. Muzyka Janusz Hajdun.
Sekcja rytmiczna to jest zespół Kombi. I to jest jeden, jedyny przykład, kiedy Stanisław Sojka zaśpiewał z zespołem Kombi. No właśnie.
Faktycznie.
No. Właśnie.
Spotkam kata, kata żunę. Sprowadzono wnet doktora. się. Pani jest na kata pora. Sam miał katar.
Katar z filmu Hieronima Neumana, znakomitego twórcy filmów animowanych, tworzącego w Poznaniu, w poznańskim studium filmów animowanych. Moimi gośćmi są dziś Ewa Sobolewska, duch studio od zarania, czyli od 1980 roku.
Ale mam nadzieję, że nie straszę.
No. Dobry duch, chciałam powiedzieć. Dobry duch. Jacek Adamczak, twórca filmów animowanych, między innymi twórca filmów animowanych, a rozmawiamy właśnie o historii, jakiej nie znacie. Ten czas, już po 2000 roku, kiedy postanowiliście poradzić sobie. Podziękowano wam, a wy powiedzieliście.
Nie.
My damy radę.
My damy radę.
Tak państwu dziękujemy, to jest taka słynna fraza.
No właśnie.
Każdy z nas ją pewnie do dzisiaj będzie miał w pamięci, każdy z pracowników studia, bo oczywiście tam się nagromadziło tysiące niepotrzebnych mitów i nieprawdziwych informacji. Oczywiście teraz się nazywa fejkami takie informacje.
Tak.
A to, że byliśmy za drodzy na przykład, co się okazało z absolutną nieprawdą.
Tak jest.
Po tym, jak pozyskaliśmy dostęp do naszych dokumentów, przejmując studio. Proszę państwa, to jest historia, myślę, heroiczna w pewnym takim bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. Bez patosu chciałabym, żeby to zabrzmiało. Pracownicy otrzymali po 20 latach pracy 3-miesięczne odprawy. I te 3-miesięczne odprawy postanowili przeznaczyć na kapitał zakładowy. Kiedy mieliśmy pierwsze spotkanie z prezesem Pachowskim w Warszawie na temat ewentualnie powołania spółki pracowniczej. Oczywiście okazało się, że taka formuła nie istnieje w polskim prawie, jak spółka pracownicza, co jest wielkim niedopatrzeniem okresu reform i przemian, jak sądzę. Powiedziano nam, że możemy zrobić spółkę z o.o. Oczywiście kapitał zakładowy wtedy wynosił 50 tysięcy, jest rok 2000. To była ogromna kwota, jak na nasze możliwości, ale złożyliśmy kapitał zakładowy na 50 tysięcy. Powołaliśmy spółkę, 24 pracowników zostały udziałowcami, do dzisiaj chyba 23 udziałowcami naszej spółki. I ci wszyscy ludzie, którzy nas wtedy zwalniali, likwidowali, mówili o nas, że oni lepiej wiedzą, co trzeba robić, że może reklamy byście robili, a może byście robili coś tam innego, albo coś tam innego, już nie pracują w tej branży. Że tak powiem, wiatr historii rozwiał ich po świecie i nie mają już nic wspólnego z tworzeniem filmów animowanych, a my
robimy.
A my robimy.
Do.
Z czego w okresie tych 17 lat jesteście najbardziej dumni? Myślę o twórczości. Ja wiem, że trudno wymienić wszystko.
Ja jednak powiem, że to skończę.
Ale
jednak sukcesem,
się właśnie
no, rozumiem. Sukcesem jest przede wszystkim, że istniejemy. To trzeba jednak powiedzieć brutalnie przed tym, nim przejdziemy do jakby oceny artystycznej.
Tutaj podeprę cię.
No, jednak to jest naprawdę, proszę państwa. No,
to był cud.
No, ja nawet nie liczę, ile nagród powstało po 2000.
No to ja muszę
ile
do
mamy,
producenckiego no, powiedz, oczywiście tak, powiedzieć, no. Tak, że... że jak zamykaliśmy się w 2000 roku, to studio miało 80 chyba dwie nagrody, a w tej chwili mamy 195.
No musieliśmy też troszeczkę, twórcy, reżyserzy też troszeczkę musieli znowu dokonać pewnego przewartościowania. Nie, też moim zdaniem, nie zabierając, czy nie spuszczając wręcz z poziomu artystycznego i rzeczywiście rozpoczęliśmy produkcję dużego serialu, antologii baśni, bajek polskich, która przyniosła wiele sukcesów, ale również dała pracy ludziom, no powiedzmy to w takiej najbardziej prozaicznej sprawie, prawda? Reżyserzy nadal mieli swobodę, bo każdy z nas tak...
Bo formuła była taka.
Formuła taka. Byliśmy właśnie, że tak, przyzwyczajeni do pewnej takiej formuły, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za firmę, za ludzi, że wybieraliśmy znowu swobodnie z polskiej literatury baśnie. Ten wybór należał zupełnie całkowicie do reżysera. I również forma opracowania plastyczne, jak również podejście do adaptacji, bo to jest ważne, prawda?
Do konwencji.
Wtedy mieliśmy do czynienia z utworem muzycznym, prawda? Jakby z pełną wizualizacją, z pełną wrażliwością muzyczną reżysera, plastyka. A w tej chwili mieliśmy możliwość swobodnej adaptacji literackiej. To szedł daleko pojęty, tak? I tu też jest, dzięki temu ta różnorodność plastyczna, różnorodność formy, techniki animacji, no spowodowała, że mamy znowu do czynienia z, jakby z bardzo dobrym produktem artystycznym. Ja mówię specjalnie produkt, bo to się też sprzedaje świetnie. Ewa może bliżej powiedzieć na ten temat.
Ale w historii może jeszcze początek tej serii, bo my tę serię w 1998 roku zgłosiliśmy w telewizji publicznej, żeby produkować filmy dla dzieci oparte o polskie baśnie i bajki literackie. Już wtedy uważaliśmy, że to jest tak zaniedbane, że to jest niemożliwe w ogóle. Myśmy prowadzili warsztaty z dziećmi i do dzisiaj prowadzimy edukacyjne warsztaty. Takie pytania proste, jakie znacie polskie bajki. Na te proste pytania coraz mniej dzieci potrafiło w ogóle odpowiedzieć, czy istnieją jakiekolwiek polskie bajki. A poza tym robiliśmy baśnie świata w taki cykl z telewizją S4C z Cardiff i zobaczyliśmy, jaki to jest ogromny potencjał. Niestety w tym 98 roku nas po prostu powiedziano, kto będzie oglądał takie ramoty.
Kogo polskie w ogóle, bajki. Kogo interesuje?
Kogo interes... Pani Ewo, niech się pani opamięta. Kogo interesują polskie bajki? Nie, na to pieniędzy nie ma.
A dzisiaj w 40 krajach Europy?
40, 50 już w tej chwili. 43 nagrody na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Zdobywaliśmy nagrody za te filmy właśnie.
Przypomnijcie, które bajki, chociaż w części wzięliście na warsztat.
No Szklaną Górę ja osobiście wziąłem.
Król Kruków.
Ja wziąłem na tapetę poza Szklaną Górą, wziąłem przede wszystkim te poznańskie bajki, tak? Więc Król Kruków, o poznańskich koziołkach i tak dalej, ale tak jak mówię, u mnie adaptacja jest bardzo głęboka, będzie bardzo autorska, tak? Piszę na nowo dialogi, a jakby piszę na nowo scenariusz.
Bo państwo nie wiecie, że Jacek z jednej strony bajeczki, jednej strony, dokładnie Kamień pod Wolsztynem, Marii Krieger, potrafił zrobić scenariusz 13-minutowego filmu. To jest fantastyczna adaptacja, nie rojąc ani, tak samo było z Odrwalu i Diable, nie rojąc ani jednej myśli, która jest tam w tym zwięzłym utworze literackim przekazane.
No i staram się to robić współcześnie, tak? To znaczy odnoszę się do tego, co się dzieje wokół. Nie, zachowując jakby to, co mówiła ideę, podstawowe założenie twórcy XIX-wiecznego w przeważającej mierze. I nagle się okazuje, że zachowując główną ideę, główną myśl, uspółcześniając pewne rzeczy, pewne akcenty czy dialogi, no bajki świetnie funkcjonują w dzisiejszych czasach. Więc pewne rzeczy, pewne idee się nie zmieniają. Pewna walka o pewne wartości, o postawę pewną wobec przyrody, wobec bliźniego jest ciągle taka sama. I to należy jakby przypominać dzieciom i to się chyba nie starzeje. Także.
Znaczy, udało nam się znaleźć sposób na to, że nasze bajki oglądane są na wszystkich kontynentach i rozumiane. Właśnie. Na przykład to, co jest fenomenem, co mi jak mi ostatnio poinformowano, że jesteśmy jedyną serią, którą kupuje irańska telewizja publiczna. Ponieważ tam w ogóle produkty z Europy nie dopuszcza się na antenę. A jednak bajki polskie są kupione i pokazywane w tej telewizji. To świadczy o tym, o wielu rzeczach. To świadczy o tym, że nie ma w nich agresji, że mają uniwersalne przesłanie, że sposób, w jaki opowiadamy, czytelny jest dla dzieci. 47 krajów kupiło te bajki, więc jak się mają słowa zamawiających redaktorów w 98 roku do efektu artystycznego, jaki osiągnęliśmy po tych latach, w tej chwili produkujemy trzeci sezon tej serii, chcemy czwarty, złożyliśmy nawet ofertę w telewizji publicznej, żeby kontynuować tę serię. To znaczy mamy bardzo pozytywną opinię pani dyrektor TVP ABC, pani Justyny Karnowskiej. Natomiast oczywiście uzależnione jest to podobno, czy telewizja w ogóle będzie produkowała cokolwiek dla dzieci od tego, czy będzie abonament, czy abonamentu nie będzie.
Ewa Sobolewska, Jacek Adamczak, Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, 37 lat, na 70 lat powojennej historii filmów animowanych.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I Wanda Wasilewska, do usłyszenia.